Witam wszystkich jeszcze raz, których wcześniej nie widziałem. Otwórzmy Księgę Objawienia, 14 rozdział. Księga Objawienia, 14 rozdział. Przeczytam pierwszych 5 wierszy. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Oto oczy Jana były skierowane na straszliwe rzeczy do tej pory. Oglądał te cierpienie tych świadków, cierpienie Kościoła, oglądał tego smoka, oglądał zwierzę pierwsze wychodzące z morza i później z ziemi. I nagle jakby dla odpoczynku jego oczu widzi baranka na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię Boże wypisane na swoich czołach. I scena jest piękna, scena jest wspaniała, jest tutaj muzyka, jest głos, jakby głos harfiarzy grających na swoich harfach. I ciekawa wzmianka o tej pieśni, że nikt nie potrafił się jej nauczyć, jak tylko owych 144 tysięcy. To jest też takie ciekawe. Kto się nie potrafi nauczyć pieśni? I jakie są przyczyny tego, że nie potrafimy nauczyć się pieśni? No raz, że ktoś ma gumowe ucho, jak to się mówi. Dwa, że ktoś po prostu, widzę po sobie na przykład, jest mi ciężko, coraz ciężej uczyć się nowych pieśni. Dlatego to dla mnie jest wyzwanie, tatuś, dasz rady. No i tam dzieci mnie wciągają, nie, mój śpiewnik to jest ten, a ten. Ale dzieci mówią, że da się jednak nauczyć innych pieśni. Próbuję, staram się, ile tylko można. Ale w każdym razie to już sugeruje takie coś, że Boże dzieci nie trwają wyłącznie przy jakiejś tradycji wyłącznie. One są gotowe na zmiany. One są gotowe na uczenie się, na takie pójście do przodu. Bo, i teraz zmierzamy do tego 4 wiersza, i to jest coś niesamowitego, jeszcze tak napomknę, później, kiedy będziemy czytali dalej ten 14, 15 rozdział, bardzo często będziemy tu czytali o gniewie Bożym, w 10 wierszu, w 19 wierszu i później w 15 rozdziale, znowu w 7, 15, 7, 16, 16 rozdział. Przez cały czas będzie, to już będzie końcówka, tak jest wręcz powiedziane, na nich zakończył się gniew Boży. Na tym, co teraz tam się wydarzy w 15 rozdziale, zakończy się gniew Boży. To jest też takie ważne wspomnieć, ponieważ my nie lubimy patrzeć w taki sposób na Boga. Lubimy widzieć Boga miłości, Boga, który wszystkim kiedyś tam przebaczy i jakoś to będzie. No przecież nie może Pan Bóg być aż taki surowy. A jednak Bóg jest surowy, wyznaczył jedną, jedyną drogę. Nie ma drogi dla dobrych ludzi, czy dla dobrej jakiejś religii innej, czy to żydowskiej, czy jakiejkolwiek innej. Nie ma innej drogi. Jest tylko droga za Panem Jezusem Chrystusem. Nie ma innej drogi, jak moglibyśmy przyjść do Jezusa i do zbawienia, do tego wiecznego szczęścia. W tygodniu rozważaliśmy jeszcze takie troszeczkę uwaga, taka mała. W tygodniu to było, myślę, takie, jak uważacie ci, którzy byli w czwartek, takie dobre rozważanie, prawda, o tym, o strachu. Co się dzieje, kiedy nas jesteśmy powstrzymywani przed czymś. Apostoł Paweł mówi, doszedłem do takiego punktu, że co, zawaliło mu się życie, bo jakiegoś egzaminu nie zdał, bo złamał nogę, bo miał jakiś problem ze zdrowiem. Nie, mówi, byliśmy tak blisko śmierci, byliśmy tak blisko śmierci, że zwątpiliśmy o naszym życiu. To już jest koniec. Tak blisko byliśmy śmierci, że zwątpiliśmy o naszym życiu. Ale jednak nie uległ strachowi. Nie uległ tym wszystkim podszeptom, że teraz to już koniec, wszystko jest beznadziejnie. Nie uległ temu. Zaufał Bogu do końca. Zaufał Bogu do końca. To jest ważne również dla nas, ponieważ to, co tu powiemy w tym czwartym wierszu, szczególnie jedną linijkę będę chciał podkreślić tylko. Tak? Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Te słowa mocno mnie kierują do Ewangelii Łukasza. Mógłbym wiele fragmentów przychodziło mi na myśl, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli tam Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, końcówkę. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, końcowe wersety, czyli od 57 wiersza. O pójściu za Jezusem. Zobaczymy tu trzech ludzi. Trzy postawy. Trzy postawy ludzi, ale też postawę Pana Jezusa. Jak On patrzy, jak On widzi chodzenie za Nim, pójście za Jezusem. Czytamy tak, 50 Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 57 wiersz. Gdy szli drogą, rzekł ktoś do Niego, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jezus rzekł do Niego, lisy mają jamy, ptaki niebieskie mają gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Gdybym zapytał, czy idziesz za Jezusem? Ilu z nas chętnie podniosłoby rękę? Tak, idę za Jezusem. Czy idziesz za Jezusem? Ilu z nas podniesie rękę? Tak, idę za Jezusem. Gdziekolwiek mnie poprowadzi? Gdziekolwiek mnie poprowadzi. Idę wszędzie, gdziekolwiek On mnie poprowadzi. Zobaczcie, kiedy patrzymy na te wiersze i tutaj w Ewangelii Łukasza, czy na uczniów, czy właśnie w tej Księdze Objawienia, już widzimy ten rezultat końcowy. Ja jestem zachwycony tym obrazem. To jest piękne, to jest wspaniałe. Oni poszli za Jezusem na całość, do końca. Do końca poszli za Jezusem. Czy im było łatwo? Wielu z nich przypłaciło to życie. Jak czytaliśmy w 7 rozdziale o tych 144 tysiącach, widzieliśmy, skąd oni przychodzą, pyta się później tam przy tym wielkim tłumie. Oni przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty we krwi baranka. Oni cierpieli, oni byli ścięci, oni byli wierni Słowu Bożemu, wierni Panu Jezusowi. Nie tradycji jakiejś. Panu Jezusowi. Bo to jest bardzo ważne. Mamy swoje tradycje, swoje myślenie na temat tego, gdzie Pan Jezus powinien iść, gdzie mnie może prowadzić. Ale to jest zupełnie coś innego niż uczenie się na nowo tej nowej pieśni, ciągle nowej pieśni. Uczenie się, słuchanie, muszę mieć ucho, nie gumowe, muszę mieć ucho, które słucha, które wie, gdzie Pan prowadzi. Ja pójdę za Tobą, Jezu, dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Wszędzie. Oni zostawili wszystko, zostawili sieci, zostawili swoich łodzie, ojca, dobrze kwitnący biznes, bo akurat w tym momencie Pan Jezus niektórym pobłogosławił, już zaczął się świetny interes, a mówi, chodźcie za mną. Zostawiają i idą za Jezusem. Wszystko dla Jezusa. Rodzina, wszystko. Więc pójście za Panem Jezusem to nie jest tylko wycieczka dla wygody. To nie jest tylko miłe spędzenie czasu w niedzielę rano. Pójście za Jezusem to jest wszystko albo nic. Pójście za Jezusem to nie jest demokracja. No, najpierw zagłosujmy, w którą stronę pójdziemy. Czy nam się to podoba, czy nie, Panie Jezu. My tu demokrację uznajemy. Nie. Jest tylko jedna monarchia. Jest tylko Jezus Chrystus. I tylko On ma to najważniejsze, ostatnie zdanie co do Twojego i mojego życia. A więc czy jesteś zaangażowany? Czy jesteś poświęcony? A ktoś zapyta, jaka różnica? Co to znaczy zaangażowany czy poświęcony? Jest taka zabawne porównanie. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Najłatwiej to wytłumaczyć na przykładzie jajecznicy na bekonie. Na jajecznicy na bekonie. A mianowicie, w jajecznicy na bekonie kura była zaangażowana, a prosiak był poświęcony. Więc jeszcze raz pytam, czy jesteś zaangażowany czy poświęcony? Można być do jakiegoś stopnia troszeczkę zaangażowanym w chrześcijaństwo, ale pytam się, czy jesteś poświęcony? Wszystko albo nic. Wszystko albo nic. Oni mówią, czy ktoś tutaj mówi, pojedynczy człowiek, ale taki było, przypuszczam, wielu, to jest jakby podsumowane, mówi, gdziekolwiek pójdziesz. Ale Jezus mu odpowiada, lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy Nawet nie ma miejsca swojego, gdzie mógłby skłonić głowę, gdzie wie na pewno, dzisiaj będę tu nocował. Nie wie tego na pewno. Miał przyjaciół, ale nie zawsze i nie wszędzie. I jak to było ciutkę wcześniej, kiedy chcieli się zatrzymać w pewnej wiosce, oni ich przegonili z tej wioski. Przegonili ich z tej wioski. We wcześniejszym fragmencie czytamy. Więc jeśli pójdziesz za mną, mówi Pan Jezus, będzie cię to kosztować. Jeśli pójdziesz za mną, będą niewygody. Nie będzie łatwo. I nawet do Piotra. Pamiętam, ten Piotr właśnie już dzisiaj Lidia wspomniała ten wiersz, ten fragment, tą sytuację. Panie, ale co my z tego będziemy mieć, jeżeli pójdziemy za Tobą? Co my z tego będziemy mieć? Pan Jezus odpowiada w taki sposób. To jest Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 27 wiersz. Mówi, oto my, Piotr mówi najpierw, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam Wam, że wy, którzy poszliście za mną, przepraszam jeszcze raz, Mateusza 19:27. Tutaj. Wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I teraz dalej, 29 wiersz. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Więc niektórzy mówią, tak, owszem, pójdę za Panem Jezusem. Chcą iść, tak jak On, tu deklarują się. Pójdą, dokądkolwiek pójdziesz, deklarują się. Ale gdzieś tam jest takim drobnym druczkiem, jeśli mi się będzie opłacało. Jeśli droga będzie wygodna, niezbyt wyboista, niezbyt trudna, to wtedy pójdę. Oczywiście, jeżeli będzie słońce świeciło, to wtedy pójdę. Zobaczmy, w tym momencie musimy sobie zadać pytanie. Na czym mi najbardziej zależy w tym życiu? Na czym mi najbardziej zależy w tym życiu? Takie pytanie jakby zadaje Pan Jezus właściwie tym, którzy deklarują się, że chcą za Nim iść. Na czym Tobie zależy najbardziej? Czy zależy Ci na swoim powodzeniu? Bardziej? Czy zależy Ci też na powodzeniu innych, którzy są dookoła Ciebie? A jeżeli zależy nam na powodzeniu, bo często mówimy o tym, och, zdrowie, och, żeby szkoła, och, żeby pieniądze, och, żeby coś tam, coś tam, coś tam. Zależy nam, oczywiście, że mi zależy na rodzinie. Myślę o różnych kwestiach, które muszą zrobić. Ale jak bardzo zależy mi na tym, żeby szli za Jezusem? Więc na czym mi zależy? Na swoim powodzeniu, na swojej wygodzie, na moim bezpieczeństwie? I tak samo w drugą stronę. Wszystko, co robił Jezus, zobaczmy, kiedy przyjrzymy się Jemu, On jest dla nas wzorem, jedynym wzorem. On wszystko, co robił, mówi, ja z siebie nic nie czynię. Bo to było wszystko wypełnienie Pisma. To było wszystko wypełnienie woli Ojca. Ja nic sam z siebie nie czynię. Jana, Ewangelia Jana 8:28. Wtedy rzekł Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i nic nie czynię sam z siebie, to można podkreślić, nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Słowo mówię można wziąć w kółeczko. I dalej 29 wiersz. Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię, co Jemu się podoba. Ja zawsze czynię, podkreślić, a słowo czynię, wziąć w kółeczko. Ja zawsze czynię wszystko, co Jemu się podoba. Czytajmy nasze Biblię. To jest nasz wzór. Jezus mówi o tych, którzy pójdą za Nim wszędzie, do końca. I widzimy ich na tej górze Syjon. Już są z barankiem. Poszli za Nim, dokądkolwiek idzie. Tu na razie w Ewangelii Łukasza czytamy deklaracje. Ale niektóre deklaracje bardzo często były po prostu puste, nieprzemyślane. Pan Jezus wszystko, co mówił i czynił, było biblijne. On trzymał się Słowa Bożego, trzymał się woli Ojca. Woli Ojca. Często to było sprzeczne z tradycją, kiedy łamał sabat na przykład, kiedy dotykał się nieczystych ludzi, kiedy szedł tam, gdzie nie wypadało iść, kiedy zachowywał się dziwnie, bo prostytutkę do siebie pozwolił, rozmawiał z nią i pozwolił jej podejść. To było takie nieprzystojne, to było takie nie religijne, nieeleganckie. Ale on robił wolę Ojca. Robił i mówił tylko to, co Ojciec mu kazał. I szedł tam, gdzie Ojciec mu kazał. Tylko to. Zobaczcie, od razu stąd idąc, jeżeli słyszę takie słowa, czytam tutaj, dokądkolwiek pójdziesz, to oznacza też, patrząc na wzór Pana Jezusa, jeżeli będziesz się przejmował Bożym Słowem, jeżeli zechcesz poświęcić swój czas w tygodniu łaskawie na Boże Słowo, na dogłębne analizowanie, czytanie i zastosowywanie tego w swoim życiu, no to może być bardziej niż pewien, że napotkasz trudności, napotkasz przeciwności. Pan Jezus to przepowiada tutaj bardzo wyraźnie. Nie będziesz rozumiany ani przez ludzi niereligijnych, ani przez ludzi religijnych. Nie będziesz rozumiany. Może twój własny Kościół cię nawet wyśmieje i odrzuci. Bo będziesz zbyt radykalny. Bo będziesz zbyt biblijny. Kto nie chce poświęcić mu wszystkiego, tak naprawdę nie chce mu poświęcić nic. Jeżeli nie chcesz poświęcić Panu Jezusowi wszystkiego, tak naprawdę nic nie ma znaczenia. Tak naprawdę nie chcesz mu poświęcić nic. Jeżeli nie chcesz mu poświęcić wszystkiego, pomyśl, jaką modlitwę mógłbyś teraz w tym momencie nawet skierować do Boga. Pomyśl, co mogłoby ci przy tym pomóc, żeby to zapisać sobie wręcz. Tak mówiliśmy w czwartek o tych momentach, żeby, jeżeli czasami trudno jest, trzeba coś zapisać. Tak, tam mówiliśmy akurat o tych strachach. Nazwij to. Bo jeżeli tego nie nazwiesz, jeżeli to tylko słuchamy, to mamy właśnie takie gumowe ucho. Słyszymy i tylko mówimy, a ktoś tam się wydzierał, a ktoś tam głos podniósł. I nic więcej nie słyszymy, nic więcej do nas nie dociera. Tylko tyle. Było, coś tam było mówione. Jeżeli tego nie nazwiesz w modlitwie, tam jak apostoł Paweł też mówił, to było takie głębokie i ważne, chociaż było gdzieś tam na marginesie, w tym drugim liście do Koryntian, o czym czytaliśmy, o tym, co pomogło mu w tych przeciwnościach. Oczywiście sam Bóg, ale mówi, też zostałem wybawiony dzięki czemu? Pamiętamy? Modlitwy. Współudział. Modlitwa to jest współudział. Jeżeli ktoś odmawia modlitwy, nie będę się na głos się modlił, o kogoś tam się modlił, to on odmawia współudziału. To nie ja mówię, to mówi Pan Jezus, to mówi Jego Słowo. Jeżeli ktoś tego odmawia, więc ważne jest to, żebyśmy umieli nazwać te rzeczy, bo w modlitwie wypowiadam, chyba, że to są słowa na wiatr. Chyba, że to jest tylko modlitwa pro forma, to wtedy rzeczywiście to nie ma sensu. To lepiej się nie modlić, tak? Ale my jesteśmy powołani do tego, żeby brać Słowo do serca i je praktykować. Praktykować. Może ta pieśń. Szukaliśmy dzisiaj rano, zapomnieliśmy, jaki synonim od postanowiłem iść za Jezusem. Nie mogliśmy znaleźć w śpiewniku. Przecież jest tam ta pieśń. Ale tam jest zdecydowałem. 230. Ta pieśń może być pomocna. Zdecydowałem iść za Jezusem. Nie wrócę już. To może się stać twoją modlitwą. Czemu nie? Te pieśni, które zresztą śpiewaliśmy, Twoje drogi są najlepsze. Idę za Panem Jezusem wszędzie, bo Twoja droga jest najlepsza. Twój sposób życia jest najlepszy. Kierunek, który mi wyznaczasz, jest najlepszy. Nie ma innego kierunku, nie ma innej kwestii. Nie chcę za nikim innym, za niczym innym iść w tym świecie. Panie, moje pomysły są głupie. Moje pomysły są przyziemne. Ile razy się sparzyłem na tych swoich miłościach mojego życia. Boże, ja chcę całe swoje życie Tobie oddać i poświęcić. I czytamy dalej. Drugi człowiek. Drugi zaś rzekł do niego, do drugiego. Tu jest do drugiego. Teraz Pan Jezus mówi sam. Pójdź za mną. Ale on rzekł, pozwól mi najpierw iść i pogrzebać mojego ojca. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Wydaje się to być takie nieludzkie, wydaje się być dziwne. Tak? Jak to? No rodzina, najbliższa, ojciec, pogrzebać kogoś, mam iść. Ale tu nie chodzi o to, że nie możesz iść na pogrzeb. Tu albo chodziło o to, że ktoś musi doczekać do tego czasu, zapewnić wszystko, albo też, jak było taki też zwyczaj, że pamiętamy, oni byli nie zasypywani ziemią, ale w takich grobach, czasami w skale, więc być może chodziło o to, że później trzeba znowu te kości pozbierać i jeszcze raz jakby robić taki pochówek. Jakby rozwinięta ceremonia. Niemniej jednak to jest jakaś tylko ceremonia. Ale nawet gdyby chodziło o ojca, który żyje, któremu trzeba pomóc i tak dalej, no to jest trudne aż. Jak to? Przecież mam chorego ojca, mam chore dziecko, może ktoś powie. Mam różne sprawy, muszę zadbać o rodzinę. I rzeczywiście czasami trzeba zadbać. Nie chciałbym powiedzieć czegoś takiego, bo kto nie dba o dom swój, jest gorszy od niewierzącego, jak mówi Biblia. Prawda? Okej. Ale w dalszym ciągu to są słowa Pana Jezusa. To są słowa Pana Jezusa. On mówi, co ma być najpierw? Kiedy czytamy słowo Pana Jezusa, kiedy mówi najpierw? Przed wszystkimi innymi rzeczami. Co mamy robić? Mamy szukać Jego Królestwa i sprawiedliwości. Przed wszystkimi rzeczami mamy szukać Jego Królestwa. Ten człowiek szukał czegoś innego. To było bardzo ważne. To wydaje się tu być, no mówię, aż takie nieludzkie, dziwne. Ale Pan Jezus powiedział jeszcze mocniejsze słowa w innym miejscu, kiedy mówi o tym, co kochamy w naszym życiu. Naszych miłości. Zresztą już dzisiaj było to cytowane. Ale jeszcze później do tego może wrócę. Więc jak ważne jest wezwanie do Bożego Królestwa? Jak ważne jest wezwanie Pana Jezusa, żeby iść naśladować Go? Jest ważniejsze niż nie tylko cokolwiek, ale nawet ktokolwiek. Jego wezwanie jest ważniejsze niż ktokolwiek i cokolwiek. Jeżeli ktoś kocha swojego ojca, czy rodzinę, żonę, matkę, dzieci bardziej niż mnie, to jest to słowo, które szukałem, Mateusza 10:37. Jeżeli ktoś kocha bardziej, kogoś innego bardziej niż mnie, co mówi Pan Jezus? Nie jest mnie godzien. To są bardzo radykalne słowa. Nie jest mnie godzien. Jeżeli to jest Twoja praca, Twoje troski, Twoje marzenia, jeżeli kochasz to bardziej niż Chrystusa, Chrystus mówi, nie jesteś mnie godzien. Do Tymoteusza apostoł Paweł mówi w taki sposób, w 2:4, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Inaczej mówi, Boże powołanie jest najważniejsze. Jeżeli jesteś zaangażowany w sprawy tego życia i one są ważniejsze niż sprawy królestwa, zobacz, co Pan Jezus odpowiada. Zobacz, co On tutaj mówi. To on nie możesz podobać się swojemu Panu. Ktoś policzył w taki sposób. Przeciętne życie. Jak wygląda przeciętne życie? Jeżeli żyjemy 70 lat, to na zabawie spędzamy 8 lat. Średnio. Na zabawie 8 lat. Przy stole spędzamy 6 lat przy jedzeniu. Przy stole spędzamy 6 lat. W podróżach 5 lat. Z 70 lat w podróżach spędzamy 5 lat. Jeżeli chodzi o rozmowy różnego rodzaju, 6 lat. Z 70 średnio, obliczając, 6 lat spędzamy na rozmowach. Różnego rodzaju choroby, zdrowienie, rekonwalescencja, 3 lata. 3 lata. To są średnie oczywiście. Ale jeżeli osoba chodzi do kościoła 90 minut na tydzień, półtorej godziny, tak, na tydzień. Jeżeli spędza codziennie nawet 10 minut w modlitwie, to jest mniej niż rok. To jest mniej niż rok. Oto historia pewnego głupca, którą gdzieś tam przeczytałem. Pewnego dnia było pewne zadanie, które Bóg chciał, żebym ja wykonał. Powiedziałem, Panie, będziesz musiał poczekać. Nie mam czasu teraz. Mam małe dziecko do wychowania. Ceny są tak wysokie. Poza tym znaleźliśmy dom, o którym myśleliśmy, że moglibyśmy go kupić. Więc wziąłem więcej pracy. Nie mam czasu na kościół. Jestem zbyt zmęczony. W poniedziałek muszę wcześniej wstać rano do pracy. I tak minęło to wiele lat. Nie myślałem zbyt dużo o Bogu. Aż pewnego dnia moje dziecko leżało złożone chorobą. Ukochany dom, który kupiliśmy, wydawał się być tak pusty teraz. W gniewie zwróciłem się do Boga i wołałem: to nie fair, że zabrałeś mojego małego syna. Spowodowałeś tak wiele łez u mojej żony. Tacy byliśmy szczęśliwi tutaj przez tych kilka krótkich, pracowitych lat. I wtedy usłyszałem głos Boga dzwoniący mi w uszach. Wołałem do Ciebie kiedyś, ale wtedy moje wołanie nie było przez Ciebie słyszane. Teraz Ty smucisz się i pytasz mnie, dlaczego to musi być takie trudne? Twoje małe dziecko stało się Twoim Bogiem. Twoja praca stała się Twoim Bogiem. One zajęły moje miejsce w Twoim sercu. One zabrały mój tron w Twoim sercu. Mój drogi przyjacielu, znajdź czas dla Boga we wszystkim, co robisz. Jeśli nie, pewnego dnia odkryjesz, że On nie będzie miał czasu dla Ciebie. Trzecia sytuacja. Więc pierwszej człowiek mówi: pójdę, dokądkolwiek pójdziesz. Drugiej Pan Jezus mówi: chodź za mną. Ale on ma inne sprawy. W trzeciej sytuacji powiedział też inny: pójdę za Tobą, Panie. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Jezus daje mu przypowieść. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ja myślę, że ta przypowieść jest dla nich wszystkich. Dla nich wszystkich, dla każdego z nich, którzy tutaj są wymienieni. Kto przykłada rękę do pługa, kto bierze się za coś, kto wchodzi w moje sprawy, a jednak ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pamiętamy, kto się oglądał wstecz. Żona Lota była wyprowadzona, ale jednak serce jej zostało. Ona wyszła fizycznie, została wyciągnięta z Sodomy i Gomory, ale serce jej tam pozostało. I kiedy się obejrzała, została zamieniona w słup soli. Widzimy też innych z Nowego Testamentu, którzy rozejrzeli się dookoła, tak jak Demas, kiedy zobaczył Tesaloniki, piękne miasto, możliwości. Jakie miasto daje możliwości? Rozwoju. Umiłował świat doczesny, tak jest powiedziane. Ukochał świat doczesny. Ciekawe, bo jeżeli chodzi o takie pożegnanie się, Eliasz pozwolił Elizeuszowi pójść. Ale Pan Jezus jakby stawia siebie przez to jakby wyżej. Mówi coś bardziej radykalnego. Mówi: nie, nie ma nawet na to czasu. I potem, kiedy dalej będziemy czytali ten 10 rozdział, gdybyśmy czytali dalej 10, Pan Jezus mówi: zobaczcie, jak wielkie jest żniwo. No rozejrzyjcie się. Zobaczcie, gdzie są drzwi otwarte. Zobaczcie. Dlatego mówi: proście Pana żniwa, aby wysłał robotników swoich na swoje żniwo. Zróbcie wszystko, co możliwe, ale proście Pana, żeby wysłał robotników na żniwo swoje. To jest pragnienie Bożych dzieci. Później widzimy to, kiedy są wysłani, idą i ciągle ogłaszają: przybliżyło się Królestwo, przybliżyło się Królestwo. Mamy przyjąć Słowo, ludzie mają przyjąć zwiastowanie. Dlatego tu potrzeba jest mądrości. Trzeba po prostu przemyślenia czasami, co mogę zrobić, jak pójść, jak wykorzystać okazję, albo jak tworzyć okazję, jak wypracować nawet i może schemat, ale pójść. Do tego zostaliśmy powołani, nie do wygodnego siedzenia. To nie jest wielki problem, jak zrobić, żeby było przyjemniej siedzieć w kościele i żeby jeszcze fajniej spędzać czas w różnego rodzaju okazje. To nie jest kwestia kościoła. Nawet ktoś taki sposób to ujął, to bardzo mi się podobało to zdanie, zapadło mi w pamięć. Mówi: to nie jest tak, że Kościół ma misję. To misja ma Kościół. Bo Pan Jezus ma misję. Pan Jezus ma misję do wykonania i do tego jest Jego Kościół. To nie tylko tak, że niektórzy w Kościele mają misję. To misja ma Kościół. My jesteśmy oddani Jego zadaniu, cokolwiek robimy. Czy jesteśmy matkami, ojcami, w fabryce, w biurze, gdziekolwiek pracujemy, jesteście uczniami, jesteśmy w Bożej misji, Chrystusowej misji. On widzi i patrzy, przejmuje się, mówi: takie wielkie żniwo. Kto pójdzie? Kto ogłosi? Tu widzimy Pana Jezusa, który powołuje. My tu siedzimy dzisiaj i słyszymy te same słowa. W Księdze Objawienia widzimy zakończenie tego wszystkiego. Oto stoją na górze Syjon z barankiem. Oto ci, którzy idą za barankiem wszędzie, gdzie idzie. Bez względu na pogodę, bez względu na to, czy im się podoba ta droga, czy nie. Czy chorują, czy nie chorują, czy są przeciwności, czy nie ma przeciwności. Oni idą za Panem Jezusem. I jeszcze to, co czytaliśmy w tygodniu, to takie było mocne, ważne przesłanie dla nas. Powiedziane z liście do Filipian, mówi, wam dane zostało dla Ewangelii nie tylko wierzyć, ale i co? To pamiętam. Ale i cierpieć. Wam dane zostało dla Ewangelii, czyli darowane jest od Boga przeciwności. Przeciwności są darem od Boga. Darowane wam było nie tylko uwierzyć, ale i cierpieć. Paweł mówił tam, jestem bliski śmierci. Co nam grozi? Co tobie grozi? Jak jest twoja największa obawa? Niektórzy się boją, bo ktoś mi to powiedział nawet, że ojejka, jeszcze jak długo będziemy studiowali tą Księgę Objawienia? To jest ich obawa. No to naprawdę? Naprawdę? Zobaczmy, o co nam chodzi w naszym życiu? Co jest moim priorytetem? Za czym idę? Co jest dla mnie najważniejsze? To są słowa Pana Jezusa, które staje przed nami z tym, co dzisiaj czytamy. Dlatego właśnie czytamy po kolei. Dlatego będę do końca czytał po kolei. Żeby nie unikać fragmentów, które są niewygodne. Żeby nie unikać tego, co jest niewygodne. I muszę sobie powiedzieć, muszę wam powiedzieć. To, co mówi Pan Jezus. Za czym idziesz? Jakiego głosu słuchasz? Pewien pastor poradził młodszemu. Pytał się o rozwój zboru. A mówi, staraj się, żeby twój kościół był jak najszczuplejszy. Co? Jak to? W jakim sensie najszczuplejszy? Chciałbym, żeby ich było jak najwięcej. Żeby tłumy były, tu masę ludzi. A mówi, nie, mówi, tak głoś, żeby wymagania Chrystusa były tak wyraźne, żeby nikt lekko sobie nie traktował wezwania do naśladowania Go. Tak głoś i tak opowiadaj o tym, czego chce Chrystus od nas, żeby ci, którym się to nie podoba, żeby nie znaleźli tu miejsca. Tak głoś. Bo Kościół nie jest dla naszej zabawy. Kościół nie jest dla naszej przyjemności. Kościele mamy się budować, mamy zachęcać. Ma być modlitwa jednomyślna, wielka, potężna modlitwa. Panie poślij, Panie wzmocnij. Panie lud ginie, my giniemy, moja żona ginie, dzieci giną. Oni idą na zatracenie, wieczne zatracenie. I będę dbał tylko o wygodę swoją? O to, czy mi będzie miło słuchać, czy nie miło? To nie jest kwestia. To nie jest ta kwestia. Więc pójście za Jezusem będzie nas kosztować wszystko. Zbawienie jest za darmo, ale pójście za Jezusem kosztuje wszystko. Kosztuje wszystko. Mówi, przelicz koszt. Zostaw za sobą wszystko i nie oglądaj się na boki. Nie oglądaj się do tyłu. Przelicz koszt. Nie patrz na nikogo. Nie patrz do tyłu. Nie oglądaj się. Jeżeli zadasz sobie pytanie, ale czy mnie stać na to? Czy mnie stać na to, żeby być tak radykalnym dla Jezusa? Żeby tak poważnie potraktować Jego słowa? Może to jest dla kogoś innego, dla tych, którzy mają być powołani, nie wiem, na ewangelistów, na pastorów albo coś w tym rodzaju. Nie. To jest wezwanie dla każdego, który chce iść za Jezusem. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, zadaj sobie takie pytanie. Czy stać mnie na to, żeby nie iść za Nim? Czy stać mnie na to, czy będę na tyle głupi, powiem wprost, czy będę na tyle lekkomyślny, żeby nie iść całkowicie za Jezusem? To nie jest czas na drzemanie w ławce. To jest czas się obudzić, to jest czas mocno bić się w piersi, to jest czas wołania do Boga, mocnego, głośnego wołania. To jest czas pozbycia się tego głupiego wstydu, co ktoś sobie pomyśli, bo ja się na głos pomodlę. To jest czas, żeby pozbyć się tych wszystkich ograniczeń, żeby iść i opowiadać twoim sąsiadom, twojej rodzinie. Oni naprawdę giną. A jeżeli ty nie pójdziesz za Jezusem, i ciebie życie wieczne minie, bo mówi, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Co z tego, że poszedł? Co z tego, że zaczął? Dobrze zaczął. Ale nie nadaje się. To Pan Jezus mówi. Pan Jezus jest radykalny. To nie jest tylko nauczyciel filozofii. na którym może ktoś iść albo nie musi iść. Albo, albo. I ta cena jest wysoka. W grę wchodzi twoje życie wieczne. Życie, w którym być może będziesz bez znaczenia. Życie, w którym być może zostaniesz odepchnięty przez innych. Będziesz uznany za wariata. Być może tak być. Być może zapłacisz cenę taką jak Paweł i wielu innych, wszyscy apostołowie, którzy zapłacili życiem. I wielu innych, którzy dzisiaj płacą życiem. Za to, że się przyznają do Chrystusa. Za to, że nie chcą na przykład Allaha. Płacą za to życiem. Co tobie grozi? Że nie pójdziesz za Jezusem, to właśnie grozi utrata tego wszystkiego, co On nam obiecuje. A jak czytaliśmy, mówi, już tutaj otrzymasz wiele więcej matek, ojców, domów. I stokroć więcej. Jest stokroć więcej. I dopiero na koniec życie wieczne. I życie wieczne. Spójrz jeszcze raz. Słowami, według tych słów, które czytamy. Spójrz na tę górę Syjon. Zobacz tego baranka Bożego. Zobacz jeszcze raz ten tłum, tą masę. To 144 tysiące są tylko symboliczne. To jest masa, która poszła za Nim. Jesteś tam? Idzie, dokądkolwiek On pójdzie. Nie wahaj się być przy Jezusie, obstawać przy Jezusie, przy Jego Słowie. Nie wahaj się przyznawać do Niego i do Jego Słowa. Nie wahaj się cierpieć, bo cena posłuszeństwa i nieposłuszeństwa jest wielka. Ale warto być posłusznym i warto wygrać z Jezusem swoje życie. Zapraszam do modlitwy.